a ziemią.
Dzień dobry, witam Państwa. O swojej wyprawie misyjnej na Wyspy Zielonego Przylądka mówią dziś nasi goście. Teresa Urbaniak, Malwina Dążarska i Paweł Dereziński z Akademickiego Koła Misjologicznego działającego na Poznańskim Uniwersytecie. Czy Państwo są misjonarzami?
Niektórzy z nas pewnie się uważają za takich, ponieważ braliśmy udział w doświadczeniu misyjnym na Wyspach Zielonego Przylądka, ale misjonarz to jest jednak coś więcej niż sam wyjazd misyjny.
Misjonarz to nie jest tak, jak za dawnych czasów się jechało z bronią, najeżdżało na jakiś lud i raczej siłą się wymuszało coś, tylko raczej to ma polegać na przebywaniu z drugim człowiekiem i jakoś postawą i bliskością pokazaniu miłości przede wszystkim się wydaje coś takiego.
No ale jaki jest cel? Cel to chyba jest zyskanie kolejnych duszczek dla Kościoła katolickiego, tak czy nie?
Na pewno w niektórych rejonach świata tak jest, ale akurat nie tam, gdzie my byliśmy. Wyspy Zielonego Przylądka to kraj, gdzie większość ludzi to katolicy i nasz pobyt tam nie miał na celu nawracania nikogo. My jechaliśmy do katolików, jechaliśmy po to, żeby spędzić z nimi ten czas, żeby poznać ich doświadczenie wiary, ich doświadczenie Kościoła, poznać ich Kościół i także podzielić się z nimi naszą wiarą, pokazać im, jak my widzimy Boga, jak my przeżywamy wiarę w Polsce. I to był cel naszego wyjazdu.
A dlaczego w takim razie to się nazywa wyprawą misyjną?
Ponieważ to są właśnie misje. Na tym właśnie naszym rozumieniu polega działalność misyjna.
Misjonarz to ten, który dzieli się wiarą z innymi i również otrzymuje też od innych świadectwo ich życia. Misjonarz to nie jest ktoś, kto po prostu daje z siebie tylko. On jest zawsze kimś, kto daje, ale również bierze od tych ludzi, których poznaje, z którymi on sam dzieli się wiarą. Również on zyskuje bardzo wiele. Dlatego my tam pojechaliśmy też z taką myślą, nie żebyśmy tylko my mieli coś dać, mieli, nie wiem, pokazać, jak się żyje, jak powinno się żyć, albo, nie wiem, pokazać tym ludziom stamtąd, że my to jesteśmy katolikami, teraz się uczcie. To jest zupełnie nie tak. My tam pojechaliśmy raczej właśnie po to, żeby przyjrzeć się tamtemu kościołowi, żeby samemu nauczyć się bardzo wielu rzeczy, co teraz widzimy, że naprawdę ten wyjazd bardzo wiele nas nauczył, ale również też, żebyśmy mogli podzielić się tym, co my czujemy, co wyznajemy.
Jaki długi był ten wyjazd? Jak on wyglądał?
To było 5 tygodni około.
Przede wszystkim siostry klawerianki nas tam zaprosiły. I one miały taki cel, żebyśmy przede wszystkim pomogli im w organizacji, w przygotowaniach do rekolekcji, które tam się odbywały. Tam były takie 3 turnusy, nazywało się to Campo Sola po portugalsku. I chodziło o to, żebyśmy my uczestniczyli razem z tymi ludźmi tam, z młodzieżą tamtejszą w tych rekolekcjach, żebyśmy właśnie z nimi razem spędzili ten czas i trochę też, żebyśmy głosili tam parę konferencji, pomagali w warsztatach, prowadzeniu różnych warsztatów.
Tak. Oprócz tego też odwiedzaliśmy chorych, bo tam bardzo prężnie rozwinięty jest Caritas i też właśnie byliśmy z wizytami u chorych. Modliliśmy się z nimi właśnie po portugalsku, śpiewaliśmy tam im piosenki, byli bardzo wzruszeni tym naszym byciem z nimi po prostu, bo najczęściej jednak biały im się kojarzył z bardziej z turystą. No a jeszcze jeden nasz przyjaciel powiedział, że nie myślał, że biali mogliby być jego przyjaciółmi, bo jednak Cabo Verde było kolonią portugalską. Trochę też zmienili nastawienie do białych. To jednak też coś takiego w nich było.
Jaki jest ten kościół? Czym się różni kościół na Wyspach Zielonego Przylądka od kościoła w Polsce? Co Państwo wynieśliście z tego doświadczenia dla siebie właśnie?
Ja może powiem to, co mnie zawsze interesowało najbardziej, bo jestem też z wykształcenia muzykiem. Przede wszystkim, jeśli chodzi o właśnie pierwsze zetknięcie z tym kościołem, dla mnie było niesamowite, że tam muzyka po prostu zajmuje bardzo ważne miejsce, nie tylko w liturgii. Po prostu my tam przyjechaliśmy, przywitano nas piosenką. No, w każdym miejscu, w każdej czynności była ta muzyka obecna i to jest przede wszystkim taka znacząca różnica między naszym kościołem, gdzie te organy zawsze tam
zagłuszają w jednych czasami tak, szczęście.
Zero też rytmiki często niestety się zdarza, a tam po prostu wszystko jest dopracowane pod względem muzycznym i to jest coś, co ja najbardziej jakby przeżyłam, co największe jakby wrażenie na mnie wywarło. Ale oczywiście są też różne inne rzeczy. No, na przykład taka sama radość tych ludzi. Oni przeżywają mszę świętą na przykład i widać w nich tą radość ogromną, entuzjazm. Efektem tego jest ten śpiew również.
Tak, bo ja jestem ministrantem od wielu lat Polsce rzadko się spotyka ministrantki służące do mszy. Tam się okazało, że większość to jednak ministrantki. Zdziwiły się nawet, kiedy się dowiedzieli, że w Polsce nie jest to popularne. Nie umiałem nawet wytłumaczyć dlaczego. Powiedziałem, że to taki zwyczaj w Polsce. A poza tym sama liturgia wyglądała bardzo podobnie.
Poza językiem pewnie.
Poza językiem, tak. Językiem urzędowym na Capo Verde jest język portugalski i też w tym języku jest odpowiednia msza święta. Chociaż językiem, którym na co dzień się posługują mieszkańcy, jest kreolski. To jest mieszanka portugalskiego i różnych narzeczy afrykańskich. To są różne wariantki kreolskiego. Na każdej wyspie jest w zasadzie inna wersja tego języka. Ale jednak msza święta jest sprawowana po portugalsku i nawet Pismo Święte nie zostało jeszcze przetłumaczone na kreolski.
Co do samego kościoła, chciałam dodać, że jest mało osób duchownych, ale jednak kościół jako sami wierni bardzo prężnie działa. Codziennie prawie spotyka się jakaś wspólnota, która tam pomaga sobie nawzajem. Właśnie Caritas jest bardzo dobrze rozwinięty. Jest jakaś łączniczka z danego terenu i ona dba o danych tam chorych, czy tam biednych ludzi z danej okolicy. I to jest właśnie takie, że widać, że wierni biorą w swoje ręce właśnie kościół. U nas właśnie bardziej widać, że księża coś jednak organizują, że bez księży to tak może nie działałoby tak prężnie, a tam jednak jest coś takiego, że to wierni bardzo chcą i oni to organizują głównie.
Tak samo wszystkie funkcje w czasie mszy świętej, które są jakby do rozdzielenia, jak my tu mówimy potocznie, na przykład czytania, psalm, wszystkie tego typu rzeczy, nigdy nie widzieliśmy, żeby ksiądz to robił. Zawsze byli wierni do tego przeznaczeni, wcześniej oczywiście przygotowani i tak dalej. I jak my kiedyś się zapytaliśmy, czy moglibyśmy jakieś czytanie przeczytać, to siostra nam powiedziała, że no raczej tak, ale mamy porozmawiać najpierw z odpowiedzialną osobą, bo ona już na pewno wszystkim rozdzieliła te funkcje, więc to jest też niesamowite, że ci wierni naprawdę bardzo prężnie działają, bardzo czują się odpowiedzialni za ten kościół.
Czy to wynika z tego, że to jest młody kościół? To znaczy młody w takim sensie, że nie wiem, że oni są świeżo, czy stosunkowo świeżo nawróceni, czy to jest po prostu specyfika tego kościoła,
myślę,
tej wiary?
Myślę, że bardziej specyfika, ponieważ wcale on nie jest taki młody, ten kościół. Te wyspy raczej nie były zamieszkane. Ci ludzie, którzy tam teraz mieszkają, to są potomkowie niewolników, których właśnie Portugalczycy tam przywieźli, albo właśnie samych Portugalczyków czasami. Dlatego ten kościół tam, no, jest już dość stary, można powiedzieć. Może nie tak jak u nas, ale na pewno już od iluś set lat tam istnieje. Dlatego raczej myślę, że to jest specyfika kultury afrykańskiej i właśnie raczej ich mentalności.
Na Wyspie Zielonego Przylądka jeździ się chętnie na wakacje. Czy to się dało jakoś połączyć? Czy to była rzeczywiście taka wyprawa misyjna, pełna ofiary i zaangażowania?
Na pewno dało się. Turystów na Zielonym Przylądku jest dosyć dużo, tylko że większość przyjeżdża do hoteli, zamykają się w tych hotelach, siedzą tam przez tydzień i wracają do Europy. I często spotykaliśmy osoby w Polsce, które mówiły nam, że były na tych wyspach i były bardzo niezadowolone z pobytu tam, bo nic nie widziałem w zasadzie poza tym hotelem. Natomiast my spędziliśmy większość czasu na wyspach dalszych od tej, gdzie jest najwięcej hoteli. Przewoda jest tam bardzo bogata. Każda wyspa jest inna. Mimo, że są położone blisko siebie, to jedna jest bardziej pustynna, inna jest bardziej górzysta. Nawet są miejsca, gdzie jest prawdziwa dżungla. I różnorodność geograficzna, przewodnicza jest bardzo duża. Miasto, w którym spędziliśmy najwięcej czasu, to Mindelo. To jest stolica kulturalna Zielonego Przylądka. Ciekawe też było poznać to miasto, jego architekturę. To jest taka architektura kolonialna, takie kolorowe domki. W tym mieście odbywają się też różne wydarzenia kulturalne. W czasie naszego pobytu był tam bardzo duży festiwal muzyczny międzynarodowy, Jadasz Gatasz. Więc do zaoferowania te wyspy mają bardzo dużo. Z tym, że to, dlaczego my te wyspy dlaczego się do nich tak przywiązaliśmy, to głównie ludzie. Jeżeli się jedzie tam jako turysta, nie można poznać ludzi. To jest każde miejsce na świecie. Dopiero jeżeli ma się z nimi kontakt, można poznać kraj od wewnątrz. My widzieliśmy nie tylko te rzeczy przewodnicze czy architektoniczne, które są tam warte odwiedzenia, ale też odwiedzaliśmy ludzi w ich domach. Widzieliśmy, jak mieszkają i nawet ci